Dzień dobry, witam serdecznie, Wojciaszku.
Witam cię serdecznie, bardzo miło jest cię słyszeć. Jest dość wczesna godzina w ogóle, jak na nasze nagranie,
to prawda,
co?
Ale szalejemy. Jesteśmy młodzi, piękni, wiadomo, zdolni.
Ja dzisiaj byłem u fryzjera, słuchaj, do nagrania
prawda,
specjalnie przycięty troszkę.
Dobrze, że robimy podcast, glanc. To widać.
Oczywiście.
Tak.
No. Ale dla patronów będzie
oczywiście,
gratka.
Przystojny młodzian.
Jaką mam nową fryzurę.
Przystojny młodzian.
A dla tych, którzy nie są patronami,
Wojtek
to możecie
ma fryzurę...
mnie jutro zobaczyć na streamie.
A, no. Tak, to prawda, to jest dobra metoda.
Shameless plug, co?
Wojciaszku, ja mam rzeczy.
Dobrze. A, to ja w ogóle... O, teraz mi jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy. Chętnie opowiem, to będzie to coś ekstra. Może w After Darku.
O żonie?
No, o żonie to jest specjalny temat, który musi się pojawić w głównym odcinku i myślę, że możemy go w ogóle otworzyć odcinek tym tematem.
Dobra,
ponieważ ja
to
się bardzo długo zbierałem do tego.
Nie. To ja to zostałem przedstawiony zupełnie inaczej.
Okej.
Okay. Bo Arlena przedstawiła to w sposób, że ty się wzbraniałeś przed tym, żeby o tym powiedzieć w podcaście.
Jest to
i
prawda.
Ja wczoraj dostałem jakby informacje, zostały mi przekazane, o jakim temacie Wojtek nie chciał powiedzieć w podcaście. No. Ja mówię, to jest zajebisty pomysł. W sensie zajebisty temat, zajebiste rozwiązanie problemu, który ludzie mogą mieć. Bardzo niszowe, okay, ale z drugiej strony, no, jak najbardziej jest to takie kucowanie, które w podcaście by się mogło odbyć.
Jest to prawda, chociaż ja mam tutaj dużą uwagę do tego pomysłu, że on nie jest zbyt zoptymalizowany pod względem kosztowym. Chociaż jest z drugiej strony wykorzystaniem sprzętów, które są w domu, co jest jakby zawsze dobrym pomysłem, że nie kupujesz nic nowego.
On jest tylko, Wojteczku, źle zoptymalizowany, kiedy nie masz żadnego komputera w domu. To jest najgorszy moment, którym... Ale jeśli masz już jeden, to jest to dalej źle zoptymalizowane, ale już mniej źle, no nie?
Oczywiście. No ale to może powiem, na czym polega tutaj cały sztynks. I od razu dobrze powiedziałeś, jest to dość niszowa rzecz, ale myślę, że może się okazać, że komuś się to przyda. Ponieważ tak u źródła tego wszystkiego chodzi o wykorzystanie bezprzewodowej klawiatury w nietypowy sposób. Ale zacznijmy od samego początku. Otóż moja wspaniała żona, jak wiedzą słuchacze podcastu, raczej wszyscy, jest uznaną w świecie, a raczej w Polsce, youtuberką, uczy języka angielskiego za pomocą filmików w internecie. Okay, trigger number one. I żeby przygotowywać te materiały, to do każdego z nich przygotowuje napisy. Jest to, myślę, taki ukłon też w stronę osób, które na przykład nie słyszą, więc mogą sobie spokojnie przeczytać to, co...
O, to powiem ci coś ciekawego.
No.
A propos niesłyszących, ludzie z ADHD mają też ten problem, że kiedy na przykład w ich otoczeniu jest dużo dźwięków, i nie takich, które ci przeszkadzałyby po prostu słychać, ale na przykład jest jakiś szum, to może ten szum sprawić, że nawet jeśli nie jest jakiś taki że tak powiem, dla neurotypical jest to żaden problem, to dla osób, które mają na przykład ADHD, czy są na spektrum, może to sprawić, że nie będą rozumieli słów, które do nich przychodzą z komputera, więc mimo tego,
więc
że...
dla nich te napisy też
tak,
są dobre. No.
I wtedy, ja tak czasami mam na przykład, że rozumiem świetnie po angielsku, a czasami puszczam sobie z napisami, po prostu nie słyszę, co oni do mnie mówią. Mimo tego, że jakby oglądam głośno i tak dalej, nie?
To jasne, jest taka to rozumiem. Chociaż wiesz, czasem są nietypowe jeszcze akcenty czy coś, więc
Tak. Ja tutaj mówię o takiej sytuacji,
nie?
W której
no
napisy się biorą zupełnie z dupy, bo ty potrzebujesz po prostu do takiego, że się okazuje, że ty słyszysz wszystko, okej? No, to taka ciekawostka.
Bardzo, bardzo fajne. A ja jeszcze na przykład dorzucę do tego, że generalnie napisy mi bardzo pomagają, szczególnie na TikToku. Ja myślę, że oni wyczaili to odpowiednio wcześnie, bo też mają autodeskrypcję rzeczy. Po angielsku to działa dobrze, nie wiem jak w innych językach, ale generalnie jest automatyczne, napisy się pojawiają na filmach, bo ja TikToka w 99% oglądam bez dźwięku. Po prostu mam wyłączony dźwięk. To jest w ogóle ciekawe, że platforma, która jakby wyrosła...
Wzięła się z muzyki, nie?
Z muzyki, nie? Właśnie z tego, z tańczenia do muzy i w ogóle, że dźwięk tam, warstwa dźwiękowa była tak istotna, to ja teraz jakby korzystam z niej tylko bez dźwięku. Ale dłuższych form na przykład nie oglądam z napisami. W sensie, czy bez dźwięku na przykład. Po prostu odpalam i faktycznie słucham. Ale napisy warto robić. Myślę, że twórcy tacy robiący dłuższe rzeczy powinni jakby mieć to na uwadze, bo to napisy są po prostu przydatne dla wielu różnych osób w wielu różnych sytuacjach. No i robienie tych napisów i jakby autodeskrypcja z wideo na tekst jest cały czas problematyczna. W sensie ja wiem, tak, jest bardzo dużo systemów, które robią to automatycznie i potrafią nawet, wiesz, wrzucasz im plik audio lub wideo, one sobie tam robi mieli i wypluwa ci tekst teoretycznie zgodny z tym, co było mówione. Są też systemy, które pracują nawet już w języku polskim. Niektórzy robią takie haki, że na przykład stawiają telefon, który słucha i ma włączone dyktowanie i jakby sam telefon próbuje to, wiesz, wychwycić i napisać, ale niestety okazuje się, przynajmniej tak ma Arlena, że dla niej korzystanie z tych systemów jest problematyczne ze względu na to, że a, pojawiają się tam słowa w dwóch różnych językach, no bo są też słowa po angielsku, więc te systemy się trochę wywalają, no bo na starcie ustalasz, czy to ma być język polski, czy każdy, czy jakiś inny. To jest jedna rzecz. No niby można by było to poprawić ręcznie, wiadomo, ale druga rzecz jest taka, że po prostu pomyłki, przecinki, niektóre nie stawiają w ogóle przecinków, czy nie stawiają w ogóle kropek, więc poprawianie tego tekstu z automatycznej deskrypcji jest, jakby zajmuje więcej czasu, jest to trochę podwójna robota, niż napisanie go ręcznie już od razu dobrze. Więc Arlena jakby poszła w tą drogę, że jednak robi to wszystko ręcznie i sama. I teraz na czym polega to
widz,
działanie?
Widz.
Tak, polega to na tym, że po prostu puszcza sobie to wideo i słucha tam jednego czy dwóch zdań, zatrzymuje, pisze to zdanie, puszcza znowu, zatrzymuje, pisze zdanie i tak dalej. Więc jest to dość ręczna, uciążliwa robota, ale jest to do zrobienia. No i żeby sobie usprawnić ten proces, teraz przechodzimy do magicznego rozwiązania, żeby sobie usprawnić ten proces, no na początku działała, wiesz, głównie na klawiaturze. Dotykanie myszki czy touchpada jest tutaj niepotrzebną komplikacją, więc jakby pracujemy tylko na klawiaturze i do tej pory przeskakiwała między playerem wideo, alt-tabem i jakimś tam, nie pamiętam w czym Arlena pisze, chyba w text edit w ogóle, w jakim typowym notatniku na Macu. Więc skacze sobie command-tab między dwoma aplikacjami, spacją włącza i wyłącza. Natomiast stwierdziła, że warto byłoby jeszcze jednak zoptymalizować to bardziej i przyspieszyć tą pracę, bo już samo pisanie jest wystarczająco uciążliwe, żeby jeszcze dokładać do tego przeskakiwanie między aplikacjami.
I szczególnie, że męczące jest to, że musisz zrobić alt-tab, spacja, puszczasz,
znowu słuchasz,
spacja, alt-tab, wpisujesz, alt-tab, znowu przeskakujesz i tak dalej. I pewnie nierzadko jest tak, że się, no ja mam attention span, wiesz, złotej rybki, więc podejrzewam, że jakbym wysłuchał półtora zdania, to mógłbym zapomnieć, co było powiedziane na samym początku. Nie jestem może jak Michael tak Scott. Być, jak coś mówię, to nigdy nie wiem, do czego pierogi.
Tak, to prawda. Więc moja cudowna żona usprawniła ten proces w następujący sposób. Otóż ma drugi komputer, więc tak, na jednym komputerze pisze, nie? To mógłby być iPad nawet, jakby tu nie ma problemu. Jakby tworzenie tekstowego pliku, ważne, żeby miał klawiaturę, żeby po prostu szybko można było pisać, no bo wiadomo, że tutaj czas jest dość istotny. Natomiast drugi komputer jest dla niej playerem wideo, tylko. Czyli jeden komputer jest od odtwarzania wideo, drugi komputer jest od pisania.
Znowu, jak jest plus to też tego? Mógł być no. iPad jako te drugie urządzenie, tylko kluczowe będzie to, żeby mieć klawiaturę Bluetooth wtedy, nie?
Tak. No tak, pytanie, czy musi widzieć to, co... No raczej powinna widzieć, bo wygodniej jest jednak, jak masz podgląd wideo, bo też pamiętasz, jak to było montowane, wiesz, co za chwilę pewnie powiesz. Może to jednak przyspieszać ten wizualna pomoc. Więc faktycznie tak, wtedy by musiała być Bluetooth klawiatura, no ale mamy Bluetoothową klawiaturę, nie? Jakby ona jest podłączona do iMac'a. No i moja cudowna żona jakby wymyśliła to tak. I podejrzewam, że jak tylko to powiem, to feedback możemy otrzymać bardzo różny, to znaczy, że ludzie się zlecą i zaczną mówić, jak można by było poprawić ten proces. Nie? Że jakby,
ja sam wpadłem na 30 pomysłów, coś, a to zabawniejsze było to, że jak ja powiedziałem mój pomysł, to Wojtek przyszedł i powiedział pół sekundy potem dokładnie to samo.
To znaczy tak, ja wyszedłem na chwilę z pokoju, pan Paweł rozmawia z moją żoną i mówi, no to mogłabyś zrobić coś tam, ja już nie słyszałem, bo poszedłem dość daleko, wracam i mówię, ale wiesz co, wpadło mi jeszcze do głowy, że coś tam. No i faktycznie to był pomysł akurat z wykorzystaniem tych guzików do mediów, mhm. nie? Play, pauza, które bodajże w tym playerze quicktime'owym działają jakby niezależnie od tego, czy QuickTime jest aktywną aplikacją, czy jest w tle. Więc w teorii można by skakać. Tylko, że wtedy masz dodatkowy ruch, musisz szukać tych klawiszy, wiesz, one nie są tak w pamięci mięśniowej zapisane jak litery, więc wiesz, to też jakby gdzieś tam zawsze musisz spojrzeć. Moja żona wymyśliła to tak i to dla niej jest w tej chwili najbardziej optymalne rozwiązanie i faktycznie jej przyspieszyło pracę. Na iMacu odpala wideo, i odpala je z klawiaturą, która leży na podłodze. I naciska spację stopą.
Ale to działa.
Więc stópkarze Rejoice naciska spację stopą, żeby startować i pauzować wideo. Natomiast na drugim komputerze, na już klawiaturze jakby wbudowanej w laptopa, bo Elena pracuje na 15, tej pierwszej, która miała touch bar i zrezygnowała ze wszystkich podłączeń na rzecz USB-C. Więc i na tym, na MacBooku sobie pisze tekst i w ten sposób robi deskrypcję swoich wideo. Czy to jest najbardziej optymalne rozwiązanie? Nie wiem. Nie wiem, raczej nie.
Znaczy, ja mam takie coś, takie poczucie, że to wcale może nie być daleko od optymalnego rozwiązania. W sensie zakładając, że masz dostęp do tych wszystkich rzeczy, to no w tak, sumie... To...
Jeżeli masz dwa komputery w domu i klawiaturę bezprzewodową, jak najbardziej, nie ma żadnego problemu. I nogę, tak, to jest ważny aspekt. No to jak najbardziej. No jest to wykorzystanie sprzętów, które są w domu, nie trzeba nic nowego kupować, bo na przykład, wiesz, jak tylko mi powiedziała o tym problemie, to ja już oczywiście dolarki w oczach i mówię, słuchaj, no jest rozwiązanie. I to idealnie, bo niedawno wyszło. Bo faktycznie Elgato wypuściło jakiś czas temu taki sterownik, że można, masz trzy przyciski na stopy faktycznie, więc wiesz, jeżeli jesteś graczem, tam streamujesz czy coś, nie chcesz odrywać rąk od pada na przykład, nie? Ale nadal chcesz wykonać jakąś akcję, typu zapisać klip, czy zmienić scenę, czy cokolwiek innego, no to masz trzy guziki po prostu na swoich stopach i możesz coś tam odpalić. I one działają dokładnie tak samo jak stream deckowe. Jest to samo oprogramowanie, więc cokolwiek byś nie zrobił, to możesz to sobie na tym zrobić. A o stream decku w ogóle dużo rozmawialiśmy z Norbertem Cała w ostatnim odcinku Tech Love. Jakby ktoś chciał posłuchać, to zapraszam oczywiście. No w każdym razie tak, bo ja cudowna żona korzysta z dwóch komputerów.
Ja uważam, że to jest świetne rozwiązanie.
Do tego, żeby robić audio deskrypcję. Ważne, że działa, bo to jest tak, wiesz, każde rozwiązanie jest, najlepsze są rozwiązania te, które faktycznie działają. Jak działa, to po co zmieniać, nie? Więc tak sobie to wymyśliła, tak jest dla niej najwygodniej and that's okay. Jakby spoko, niech tak pracuje, jeżeli tak jest dla niej wygodnie, ale kazała mi opowiedzieć o tym w podcaście. Mam nadzieję, że już mam odhaczone na liście.
Masz. I ja myślę, że to jest śmieszny temat. W sensie śmieszny istniejący problem rozwiązany w bardzo kreatywny sposób.
To prawda. Dość nietypowy, ale nadal kreatywny. To się zgadzam.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
I'm Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricut $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricut username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.
Ja mam dzisiaj taki temat w ogóle dość zabawne, bo dzisiaj przed ten moment, w którym kupiłem w końcu Adobe Creative Cloud.
Ale nie całość.
Nie całość, w sensie nie całość. Kupiłem pakiet fotograficzny, bo to są jedyne dwie rzeczy, z których chcieliśmy w naszym domostwie korzystać. Jakby został zakupiony dlatego, że no, moja żona robi artystyczne rzeczy graficzne. Mhm. I ja używam, w sensie ja chciałem używać Lightrooma na swoim iPadzie i na iPhone'ie, no bo jednak chciałem przerabiać sobie tam rawy. Mhm. To jest też tak, że jak nie masz kupionego Lightrooma, to nie masz wszystkich narzędzi w Lightroomie dostępnych. Tam, i oni nawet,
tym mobilnym, tak?
Tak, tak, tak. I jeszcze nawet było coś takiego, że parę miesięcy temu wyłączyli te narzędzia, z których ja korzystałem. W sensie zamknęli je za paywallem, więc mówię, dobra, no to Lightroom odpada u mnie jako narzędzie, z którego korzystam do przerabiania zdjęć niestety, więc w tej sytuacji po prostu... W tej sytuacji muszę po prostu sobie tego Lightrooma sprawić. No i dzisiaj w końcu nastał
ale
ten...
Ale ty jesteś fanem? Bo wiesz, pewnie znowu jest dużo alternatyw. Dlaczego
tak,
akurat Lightroom?
Ja korzystałem z... W sensie korzystam na co dzień z Darkroom. To jest ten taki makowy. Mam go na Macu, na iPadzie, na iPhone'ie. Darkroom. Mam tam własne filtry, presety porobione. I sprawdza mi się całkiem nieźle. Korzystałem przez jakiś czas z VSCO, ale znowu oni zrobili to samo co Lightroom, to znaczy poblokowali mi tyle tych narzędzi, że żeby korzystać z nich sensownie musiałbym zacząć płacić, ale wiesz co, ja powoli jakby doszedłem do takiego momentu, że ja chciałem korzystać z Lightrooma, bo kiedy robię zdjęcia aparatem, to Lightroom daje mi jednak no, trochę więcej możliwości oraz mogę robić, w sensie... Mam takie swoje presety Lightroomowe porobione, które sprawiają, że one mają the look, te zdjęcia, które zrobię. Taki, jaki ja bym chciał na przykład. I to, co jest fajne, to mogę sobie ten the look wrzucić na wiele zdjęć. Ja wiem, że w Darkroomie też tak można, ale jakoś nie udało mi się tych wszystkich rzeczy porobić w innych narzędziach, nie?
Okay. Więc, no te filtry też można chyba wyeksportować w ogóle z Lightrooma i wykorzystać je w innych aplikacjach, nie?
A to nie wiem, czy można wykorzystać w innych aplikacjach.
Tak, Lua działa chyba, w sensie to tak z tego świata wideo. No to są takie pliczki, które po prostu importujesz do innego programu.
Może tak,
tak
być.
Tak jak pluginy do audio, na przykład VST, no to one też jakby działają cross-platformowo i cross-programowo, jeżeli dane oprogramowanie je obsługuje, nie?
Możliwe, że jest dokładnie tak, jak mówisz. No więc stanąłem dzisiaj przed opcją tego, żeby kupić w końcu tego ten pakiet Adobe, bo jedyne narzędzie do grafiki, jakie miałem kupione, no to oprócz tego, że miałem tego Darkrooma, no to mam też na komputerze Sketcha. No ale to nie są odpowiedzi do tego, żeby przerabiać zdjęcia, czy pracować na fotkach, więc kupiłem dzisiaj i fajnie, super. Zainstalowuję sobie Photoshopa i klikam, żeby zainstalować Lightrooma i nie działa. Nie instaluje się, nie pokazuje się w ogóle plik, nie działa. Spędziłem pół godziny z supportem Adobe, żeby się okazało, że musiałem pobrać plik bezpośrednio, w sensie instalator Lightrooma, taki wiesz, duży plik, 1,5 GB. Jak go zainstalowałem, to dopiero wtedy mój Creative Cloud znalazł go i stwierdził, o, faktycznie, masz Lightrooma, jest okej, dobra, to teraz ci będziemy go uruchamiać. Nie? No, ale w ogóle jak myślałem o tym, że będę miał kupić kiedyś pakiet Adobe, to miałem takie, ja pierdolę, przecież to będzie dużo pieniędzy, bo właśnie wiesz, ten cały pakiet kosztuje te 80 czy 70 euro. Mówię, Boże święty, przecież to jest kupa pieniędzy na to, żeby używać tych dwóch aplikacji. Jakim ogromnym szczęściem się okazało, że właśnie nie mają pakiet fotograficzny, który składa się z literalnie dwóch narzędzi, które chciałem mieć, nie? Z Photoshopa i z Lightrooma. Także mogę sobie spokojnie, bardzo przyjemnie teraz odpalać Lightrooma, co zabawne w ogóle bardzo dobrze działa na tym MacBooku Lightroom. Więc spokojnie mogę sobie foteczki teraz cykać rawy, wrzucać do Lightrooma, w Lightroomie sobie przerabiać i mieć od razu, wiesz, gotowy workflow fotograficzny do tego, żeby móc po prostu jakieś fajne zdjęcia robić, nie? No, taka ciekawosteczka. Muszę jeszcze, teraz zauważyłem, no z racji tego, że założyłem nowe konto, bo do starego straciłem dostęp, to co muszę zrobić, to jest przejść teraz i moje te wszystkie presety, które miałem, po prostu znowu dodać do Lightrooma. No ale spoko, no w jakiś sposób sobie tam poradzę, tutaj tak fajnie działa, naprawdę takie fajne rzeczy. Mam taki preset, który nazywał się Pixel Look, to znaczy, że robiłem fotkę na iPhone'ie i on potem robił z nią to, co zrobiłby Pixel, gdybym zrobił zdjęcie Pixelem, więc miałem taki sposób na to, żeby udawać...
Ale w sensie ten telefon Pixel.
Tak, ten Google Pixel. Bo ten Google Pixel ma taki swój totalny, konkretny look, nie? Że te zdjęcia są zawsze bardzo ostre, bardzo duży kontrast, mocno HDR-owe. no to zrobiłem sobie filtr, który te wszystkie, zrobiłem taki preset do Lightrooma, który sprawia, że on te wszystkie rzeczy właśnie w odpowiednie slidery ustawia, więc to zdjęcie wygląda na takie właśnie mocno kontrastowe, jest jaśniejsze niż powinno być, no ale to jest bardzo ładny look, który mi się podoba, więc mam w końcu Adobe. Jak to fajnie wygląda.
W ogóle to jest spoko, w sensie.
To jest też spoko, że mój flow do zdjęć, znaczy jeśli nie będę chciał przerabiać RAW-ów, tylko na przykład JPEG-i z aparatu, ale to są dalej duże JPEG-i, no to fajne jest to, że ja mogę z aparatu bezpośrednio zrzucić na iPada i na iPadzie w Lightroomie po prostu sobie te zdjęcia przerabiać. Nie? To jest bardzo fajna rzecz.
Okej. Okay. No wiesz, no ja płacę Adobe już od lat, no bo korzystam z premierki, wiesz, co innego pakietu. W domu jakby wspólnie korzystamy z tego wszystkiego. No Audition jest też tutaj głównym narzędziem tak naprawdę do robienia podcastów. Więc to, ale wiesz, no chciałoby się, chociaż nie mam aż tyle w sobie zaparcia, żeby zrezygnować z subskrypcji i wiesz, korzystać z jakichś innych narzędzi. Choć właśnie wiem, że alternatyw jest bardzo dużo. To znaczy, wiesz, bo zdaję sobie z tego sprawę, ale to po prostu...
Ja wiem, jak zabrzmie. Ale na przykład nie chciałem dokupować Illustratora, mimo tego, że jest to narzędzie do robienia wektorów, a Paulina między innymi na wektorach tam pracuje teraz, no to, ale używamy Sketcha, nie? I on jakby...
No tak.
Sketch w połączeniu w ogóle z Procreate, to jest w ogóle niesamowite, jak ja pokazałem Paulinie, że można teraz robić, wiesz, masz ten Universal Control, nie?
No.
Czyli kładziesz sobie iPada obok swojego tam komputera i możesz przerzucać rzeczy z aplikacji do aplikacji. I teraz niesamowite jest to, jak patrzę i Paulina robi tak, że na iPadzie z rysikiem rysuje sobie coś, eksportuje to jako przezroczystego pęga, wrzuca to do Sketcha na Macu, ustawia coś tam robi napisy, po czym wrzuca sobie znowu do Procreate, gdzie jeszcze coś rysuje odręcznie na tych rzeczach, robi jakieś maski i tak dalej. Wrzuca sobie do Sketcha znowu już taki plik gotowy, płaski i eksportuje go na przykład w czterech różnych rozmiarach, bo po prostu Sketch na to pozwala w łatwy sposób, nie? Bardzo fajne flow, bardzo fajnie to wygląda. Ja nie korzystam aż tak zaawansowanie z tego, no bo ja raczej wszystkie rzeczy robię na komputerze. No ale teraz będzie miał jeszcze Photoshopa do wykorzystania, więc jakby była taka potrzeba, że coś trzeba by było zrobić w Photoshopie, no to ja jestem ciekaw, czy... Ostatni raz z Photoshopa korzystałem z 10 lat temu, jeszcze na piracie oczywiście jakimś, czekaj, 10 lat temu to nie, to miałem 20 lat. Jak byłem w gimnazjum, to miałem co, to było z 15 ponad lat temu, to wtedy korzystałem z Photoshopa i nawet coś umiałem robić, robiłem te sygnaturki na forum, te userbary, które na naszym forum w ogóle też są, to też umiałem robić, ale jestem ciekaw, czy teraz, gdybym zaczął próbować, to też bym był w stanie coś zrobić, wiem, że można było robić... Ostatnie, co pamiętam, to, że bardzo w modzie były clipping maski. To znaczy, że robiło się grafikę taką, że na przykład masz sygnaturkę z jakimś jednolitym tłem, robiło się brushem na przykład jakieś rosowe kropki, które wyglądały na przykład jak gwiazdy i te kropki ustawiały się jako clipping mask, czyli te kropki zawierały w sobie to tło, które było i się przesuwało to w jedną stronę, tak żeby to było offbeat i to wyglądało wtedy tak, fajnie. Clipping mask, Photoshop, sygnaturę.
No ja z Photoshopa pamiętam, że ja nauczyłem się go na tyle, na ile muszę. I w 90% zwykle, jeżeli pracowałem na Photoshopie, to były to pliki obce, to znaczy, że ktoś, jakiś profesjonalny grafik robił jakieś rzeczy, jakieś projekty i trzeba było coś w nich zmienić. To ja mówię, no luzik, nie ma problemu, otwieramy, cyk, 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 wiesz, łatwo by mi zawsze było się zorientować, że aha, to jest w warstwach, tutaj są foldery, tutaj jest tak, tutaj jakby rozumiałem sposób pracy na Photoshopie, sam też tam jakieś durne rzeczy robiłem, ale ja po prostu nie mam talentu, więc to też inna sprawa, ale jeżeli trzeba, wiesz, zrobić coś z gotowych elementów i złożyć to do kupy, nie ma problemu, więc ten Photoshop, nauczyłem się go jakby w praktyce tyle, ile faktycznie musiałem się nauczyć, chociaż zdaję sobie sprawę, że on dzisiaj jest no, naprawdę przepotężnym narzędziem. No, Adobe tam bardzo mocno ciśnie w te wszystkie AI rzeczy, mają ten swój silnik Sensei, który bardzo pomaga przy, nie wiem, generowaniu na przykład tła, jeżeli usuniesz ze zdjęcia jakiś obiekt, nie? No i on naprawdę robi to potężnie. W Afterze chyba dorzucili jeszcze usuwanie obiektów już z wideo, więc jesteś w stanie zaznaczyć, nie wiem, samochód na jakiejś tam ulicy i on ten samochód usunie, nie?
Bo widzisz, bo ja patrzę na ten fotograficzny suite z tego Adobe, jak, że dla mnie będzie głównie z tych dwóch narzędzi, no jednak Lightroom, w sensie jakby ja będę robił modyfikacje polegające na kolorach, na maskach,
jakieś, no jasne.
Nie mam zamiaru na przykład usuwać niczego ze zdjęć, ale teraz jak o tym mówisz, to faktycznie ma to sens, bo w Photoshopie mogę wrzucić sobie to zdjęcie, to, że mogę dostosować każdy piksel, mogę po nich porysować, no ale to mogę faktycznie usuwać rzeczy i robić jakieś takie większe manipulacje z obrazem, nie?
Oczywiście, bo, no to ja mogę właściwie wszystko możesz zrobić, co chcesz. No.
Tak, no to jest fajne, to jest rzecz, o której nie pomyślałem, że będę mógł też sobie to zrobić. Raczej myślałem o tym tylko, że ilustrator będzie rzeczą dla mnie.
Ilustrator, no widzisz.
Nie, ilustrator, kurwa, Lightroom, on mi się, nie wiem dlaczego mi się kojarzy z ilustratorem.
Jakoś tak się zakręciłeś. Ale no tak, nie, no w Photoshopie zrobisz wszystko tak naprawdę, no to jest pytanie po prostu, czy umiesz, jeżeli nie umiesz, to gwarantuję, że znajdziesz poradnik
właśnie
gdzieś na
YouTubie. Jak wpisywałem tym przed chwilą clipping maski, żeby zobaczyć, wiesz, na zasadzie, czy jak to działa, czy to jest a thing w dalszym ciągu, to oczywiście tutorial z YouTube'a.
No wiadomo, no. Nie, no tego jest mnóstwo, także spokojnie można korzystać, ale...
Musiał chyba pewnie kupić jakiś fajny... Jaki się kupuje teraz do komputera, do Maca tablet, taki do pisania, taki entry level na przykład? Wacomy jakieś, no, chyba to są standardy,
są najbardziej popularne. Tylko trzeba szukać takich, które dobrze działają z Maciem, nie? Bo ja pamiętam, że...
Induosy też chyba jest coś takiego...
Kupiliśmy jakieś właśnie Wacoma w dobrej promocji w Biedronce kiedyś były. W ogóle jakaś totalna promocja, że chyba połowa ceny czy coś. Ja jeździłem i szukałem po tych Biedronkach, ale udało się kupić. Natomiast później się okazało, że to jest jakiś taki starszy model i on generalnie ma dość duże problemy ze sterownikami do Maca właśnie, że na Windowsie działał, ale z Maciem to trzeba było szukać jakichś w ogóle, wiesz, sterowników specjalnych. Później był problem z update'em tego sprzętu. No, generalnie, jeżeli już kupować, to faktycznie zwrócić uwagę na to, żeby gdzieś było napisane, że się dobrze z Maciem, wiesz, kuma, nie? Bo może być z tym problem. Ale tak, no nie wiem, no pierwsze co do głowy mi wpada to Wacom, no.
Sorry, ale Photoshop już nie wygląda, jak wyglądał kiedyś. Widzę, że się pozmieniało.
No trochę go tam poprawili, no jasne, że tak. No ale tak, można w nim zrobić bardzo dużo. Nie, żebym był jakimś fanem, bo na co dzień na przykład teraz z Pixelmatora korzystam nadal.
Jakoś nigdy nie mogłem się przekonać do Pixelmatora, szczerze powiedziawszy.
No, bo on jest bardzo podobny w ogóle do Photoshopa.
To prawda.
Tam już, wiesz, to niewiele się różni, więc nie trzeba... Jak już pracowałeś trochę w Photoshopie, to łatwiej ci będzie, wiesz, wejść w Pixelmatora, no ale wiesz, jest to one-time payment, więc jest to wygodniejsze.
Mam kupionego Pro. Jezus,
no jasne.
Maria.
To teraz możesz sobie popatrzeć, wiesz, na przykład czym się różnią jeden od drugiego i zobaczyć, który ci lepiej łyknie, jeżeli w ogóle potrzebujesz tego typu narzędzia, no bo może Lightroom ci wystarczy w 90%.
Właśnie, myślę, że nie, ale chociaż pewno poćwiczę, żeby może, nie wiem, sygnaturkę sobie na forum strzelić jakąś ładną, wiesz jak to jest.
A no wiadomo. Sygnaturka customowa to jest jednak coś. No. To ja mam jeszcze dwa temaciki, kochany. Jeden jest taki, że nasi przyjaciele z Surfsharka, pamiętasz, z VPN,
znani nam oczywiście.
Który, no my korzystamy do dzisiaj, bo ja jak potrzebuję VPN-a odpalić, to zawsze odpalam Surfsharka. To oni skompilowali z różnych źródeł dane, to jest też ważne. Tych źródeł jest dość dużo, ale zrobili coś takiego, co się nazywa DQL 2022. Nazywa to się Digital Quality of Life Index i dotyczy cyfrowej jakości życia. A tak naprawdę chodzi o kilka rzeczy, które są związane głównie z internetem i tym, jak on jest dostępny, jak on jest drogi czy tani w danym miejscu. Dokładnie to jest rozpisane na stronie, która będzie podlinkowana, ale na przykład, i muszę ci powiedzieć, że jak spojrzałem sobie na te dane, to jestem zaskoczony negatywnie. W sensie, bo my na co dzień zawsze powtarzamy, ej, w Polsce internet jest zajebisty, nie? Jest tani, jest szybki i jesteśmy zachwyceni. I zawsze przedstawiamy sami siebie jako, jako no, jakiś tam przykład do przykład na świecie, że można to zrobić dobrze. Tutaj jeszcze, a właśnie, jeszcze są, czyli tak, jest pięć różnych kategorii, z których jakby suma czy uśrednione dane ustawiają nas w określonych miejscach na rankingu i są to właśnie cena internetu, czyli jak bardzo jest dostępny i tu jest ciekawe, są wartości, że jest ile czasu musisz popracować, więc to jest spięte jakby z przychodami, ile czasu musisz pracować, żeby mobilny internet najtańszy mieć, a ile czasu musisz pracować, żeby mieć najtańszy internet stacjonarny. Druga rzecz, quality internet i są po prostu prędkości, więc tutaj wiesz, tu jakby jest to bardzo proste. Stabilność, podzielone oczywiście na mobilny i stałe łącze tak zwane. Jaka jest infrastruktura, czyli ile ludzi korzysta z internetu na 100 osób. I to jest ciekawe, electronic security, więc masz cyber security i data protection laws, więc tu też jakby zaglądają w naszą tam legislację i patrzą, co w naszym kraju jest okej, a co nie. I ostatnia, jak bardzo zdigitalizowany jest samo państwo, to znaczy, że urzędy, co można załatwiać i tak dalej, więc no... Ciekawe dane, zebrane wszystko w jeden klocek. No i właśnie, cały czas mówimy, że w Polsce tak super, ekstra i najlepszy internet i tak dalej, a okazuje się, że wcale nie jest tak dobrze. W sensie, oni
właśnie
robią to
mój
co
odruch byłby taki, żeby powiedzieć, że w Polsce jest internet tani, szybki, dość stabilny.
Tak.
I ze wszystkich krajów, w którym byłem, generalnie było zawsze tak, że ale w Polsce to jest jednak lepiej.
No, ja też mam takie jakby przekonanie w głowie, ale okazuje się, że dane pokazują co innego.
Ja bym strzelał, że na przykład, że najlepszy internet może mieć Japonia. Że oni mogą być, albo inaczej. Mówimy o tym rankingu sumującym wszystkie kraje?
To ja tylko najpierw powiem, gdzie jest Polska.
Dobra.
Gdzie jest Polska, rozumiesz? Polska znajduje się, jakby uśredniając już wszystkie te wartości, globalnie na 23 miejscu, jeżeli chodzi o tak zwaną jakość cyfrowego życia. Nie? 23 miejsce. Mhm. No, podnieśliśmy się o dwa miejsca względem zeszłego roku, więc okej, spoko. A w ramach krajów europejskich jesteśmy na 18 miejscu. I no jakoś bym celował, że będziemy wyżej. Zupełnie szczerze mówiąc, jakby biorąc pod uwagę to, jakie mam przekonanie.
No tak jak mówiłem, ja myślałbym, że będzie po prostu...
I na przykład mobilny internet nam albo zdrożał, bo mamy 12 pozycji spadliśmy w dół względem zeszłego roku, jeżeli chodzi o czas potrzebny do... ile czasu musimy pracować, żeby wykupić najtańszy mobilny internet, to nam 12 pozycji w dół, nie? Więc albo w innych krajach tak staniało, albo w innych krajach nagle zaczęli dobrze zarabiać, nie? No bo jakby to są, wiesz, to są dwie rzeczy, które na siebie wpływają. Albo u nas jest, wiesz, nagle gorzej. Bo ciekawe, że 8 pozycji w górę poszliśmy, jeżeli chodzi o jakość internetu, znaczy ten czas internetu stacjonarnego, nie? Więc jakby... Ciekawe, no uśrednione 3 pozycje do góry, no bo tam oprócz jakby pozycji to są też wartości, które nas windują lub nie, także tak to wygląda. Jesteśmy nieźli, jeżeli chodzi o security, bo na przykład cyber security mamy 6 pozycję, byliśmy w 2021, teraz mamy 9, ale to nadal jest, wiesz, całkiem nieźle,
top 10,
uważam.
No, top 10, no umówmy
top
się.
Top 10, zdecydowanie. Na przykład infrastruktura internetowa, no tutaj nie jest najlepiej, tu jesteśmy bardzo nisko.
Ja właśnie przez przypadek wszedłem na tą stronę i sprawdziłem, jaki jest pierwszy kraj, cały resztę już nie pamiętam, ale jaki jest pierwszy kraj w ogóle w tym wszystkim. I mam takie, ha.
Ha. No to dobrze. Sprawdźmy, kto jest na pierwszym miejscu, kto to wygrywa. No, to ja pewno, też widzę ten kraj.
Pewno internet kosztuje tam pół szekla, co?
Coś takiego. Tani internet, zdigitalizowany kraj. Izrael jest tutaj na absolutnie pierwszym miejscu.
I teraz Izrael nie brzmi jak takie miejsce, w którym internet miałby być super i tak dalej, ale dużo startupów jest właśnie na terenie Izraela. W sensie Izrael jest trochę takim nowym hubem startupowym w naszym, znaczy nie w naszym kraju, no bo, ale jest takim nowym hubem startupowym, gdzie tych startupów bardzo dużo się jakby pojawia, nie?
Jest to prawda. Ja sama jakby trochę doświadczyłem tego, bo byłem w Izraelu w ramach tego Onet on Tour, który robiliśmy z Jarkiem Kuźniarem i rzeczywiście jakby widać, wiesz, to nie, że tak na ulicach, ale generalnie, wiesz, rozmawiając z ludźmi na miejscu, okazuje się, że oni czują to. Znaczy, że oni są totalnie w świecie cyfrowym bardzo zagnieżdżeni. Jest bardzo dużo na przykład, wiesz, coworków różnego rodzaju, pootwieranych w wielu budynkach, wiesz, w centrach największych miast. I widać ten drive, nie? Tam między innymi ma siedzibę firma, która zajmuje się tymi lidarami na samochodach. Oni akurat jakby korzystają z lidarów, żeby zbierać dane, ale sami zajmują się między innymi właśnie self-driving samochodami. No z Tesli to cały czas nie wychodzi i w ogóle teraz się pojawiają takie wątpliwości, czy na pewno w ogóle kiedykolwiek dojdziemy do momentu, że będziemy na tyle pewni, że komputer zrobi za nas to lepiej niż zrobi, bo no pojawiają się takie dość duże wątpliwości.
Ja nie mam, tak ja będzie, trochę nie mam tych wątpliwości.
Myślisz, że będzie?
Że może time frame będzie bardziej rozciągnięty, ale myślę, że za naszego jeszcze życia będzie samochód, który pojedzie w pełni autonomicznie i będzie podejmował lepsze decyzje niż człowiek. Tak mi się wydaje.
Okej.
Ostatnio by the way grałem w Cyberpunka i w radiu słychać było, że w sensie w cyberpunkowym radiu było słychać, że Chiny zostały pierwszym krajem, który całkowicie zdelegalizował prowadzenie samochodów przez ludzi.
O, wow, okej. Nice. Jeszcze nie zwróciłem uwagi na takie szczegóły,
ja też nie,
ale
jechałem taksówką w grze, w sensie ktoś mnie przewoził i mówię takie, i była opcja przewin. I mówię, a nie przewinę, posłucham sobie radia i właśnie to było jedno z tych rzeczy.
Fajne. Znaczy wiesz, może rzeczywiście tak będzie. No dzisiaj wydaje się, że Tesla jest najdalej, jeżeli chodzi o, powiedzmy, że produkcyjną wersję jeżdżenia, czy na razie asysty. No bo Full Self Driving jest cały czas w becie, on jest tam update'owany.
To prawda.
Jest dużo wątpliwości, czy na pewno, wiesz, będzie git. Więc zobaczymy. Tesla jest najdalej, ale właśnie tutaj też zaczynają się pojawiać znaki i zapytania. I o ile dobrze pamiętam, ja nie wiem, bo oni mieli ostatnio imprezę. Pokazali zresztą robota, który no tak nic nie robi. W sensie robot po prostu przeszedł kawałek i pomachał do ludzi, nie? Koniec.
Kurwa, chciałbym, żeby moje życie było, w sensie, żeby ludzie mnie traktowali jak tego robota, że ja przejdę i pomacham i ludzie będą już zachwyceni z tego, że ja coś zrobiłem, nie? Job fucking done! Relax, czas na fajrant, kurwa, bo przeszedłem i pomachałem do ludzi.
Dokładnie. No i jakby, kurczę, gdzieś był, naprawdę, widziałem takiego tweeta dotyczącego tej konferencji, że już na tej konferencji jakby zmienili trochę sposób mówienia o tym FSB, czyli Full Safe, of FSD, czyli Full Self Driving, że jakby tam już pojawił się cień wątpliwości. Nie, pewnie teraz tego nie znajdę, ale generalnie no, gdzieś tam się zaczyna, wiesz, robić szarzej niż tak jasno, jak przedstawiał to Elon na samym początku. Więc może kiedyś do tego dojdziemy. Ale no tak, wracając do Izraela, bo od tego wyszliśmy, no to tam ma siedzibę firma, która też między innymi się tym zajmuje. Nie wiem, na jakim etapie są teraz, ale pamiętam jedną rzecz, że wspomnieli o tym, że bardzo dużo dobrych efektów mieli, kiedy zainstalowali jakiś taki jakiegoś asystenta hamowania do tirów. I robili jakieś tam testy i okazało się, że kierowcy tirów hamują zbyt ostro, przez co, wiesz, w takiej dużej skali. Mhm. Po pierwsze, no, szybciej się klocki tam ścierały, to jest jedna rzecz, ale też przez to, że na przykład w korku oni tak podjeżdżali, zatrzymywali się w dość dynamiczny sposób, niepotrzebnie, to
paliwo się...
palili bardzo dużo paliwa. No i jak po zamontowaniu tam asystenta hamowania, który, wiesz, analizował, jak blisko jesteś drugiego samochodu i on hamował troszeczkę w taki bardziej... optymalny sposób, no to okazało się, że wiesz, że oszczędność na paliwie była naprawdę wystarczająco duża, żeby ten program rozszerzyć pamiętam, o inne samochody. Nie?
A propos takich legend, to... Znaczy legend.
że izraelska legenda.
Warren Buffett kiedyś... A to gdzieś czytałem, to może być miejska legenda, ale twierdzę, że pasuje do tego tematu, że on gdzieś kiedyś było jakieś miejsce, które robiło beczki, do których zużywali chyba 3 spawów, czy coś takiego, czy 3 kropli kleju i on zmodyfikował to, że doszli do 2 i to oszczędności były jakieś takie bardzo duże i z tego powodu, znaczy to był jeden z jego takich winów, które sprawiły, że dużo pieniędzy dostał do portfela. Może to być wszystko gówno prawda, więc oczywiście grain of salt, ale to taka...
No ciekawe.
Ale wzięliśmy się z tego, że Izrael. Dobra, Izrael, no
tak,
to jest...
Jest pierwsze jest, miejsce jakby pierwsze na miejsce. Wszystkich tutaj, chociaż jeżeli rozbijemy to na kategorie, no to on nie ma jakby tak silnej pozycji, bo oni głównie to pierwsze miejsce wywalczyli na tych cenu. Wartościach tej kosztu internetu. Oni tu są na bardzo silnej pierwszej pozycji, bo mają tam indeks 0,19, a Polska w porównaniu ma 0,02. Nie? Więc ta siła tego, tej wartości jest na tyle duża, że wywindowała Izrael na sam szczyt. Nie? Ale w innych kategoriach wcale nie jest tak super dobrze. Nie? Gdybyśmy porównali Polskę z Izraelem, to na przykład jakość internetu, my mamy 38 miejsce, oni 21. Nie? Infrastruktura elektroniczna, my 43, oni 28. Ale na przykład, jeżeli chodzi o cyber security, to my mamy 9, to już wcześniej mówiłem, a oni mają 32. Nie? Jeżeli chodzi o digitalizację urzędów, my mamy 27, oni 33. Więc wiesz, jakby w wielu kategoriach oni są jakby no, gorsi od nas, powiedzmy. Ale przez to, że dostępność do internetu i jego cena względem tej siły nabywczej jest tak dobra u nich, no to wywindowali się na to pierwsze miejsce, nie? Więc no, mega ciekawe dane. Jak ktoś chce sobie poklikać, to jak najbardziej. One są globalne dla wszystkich krajów. Tam chyba nawet dorzucili 7 dodatkowych krajów, które nie mają historycznych danych, tylko pojawiły się w tym nowym zestawieniu. Myślę, że można sobie popatrzeć, poklikać. No mówię, spodziewałem się, że Polska będzie jednak silniejsza w tych wszystkich
też mi się tak wydało.
Danych, ale nie jest też tak źle. No, 23 miejsce to nadal jest, wiesz, w stawce nie tak źle. No, nie tak źle, jakby mogło być. Jest 117 krajów jest badanych, nie? No to jak mamy 23
miejsce. To i tak jesteśmy całkiem wysoko. Ale to jest interesujące, że Izrael jest pierwszy, Dania jest druga, Niemcy są trzecie.
Tak.
To jest chyba dla mnie jakieś takie zdziwienie, że Niemcy są trzecie w tym. Francja, Wielka Brytania w ogóle jest 9. Nie powiedziałbym. Mm-hmm. No ale jakby oczywiście to jest obiektywny powiedzmy ranking, dużo bardziej niż moje, nie powiedziałbym. Ale no wydaje mi się, że Wielka Brytania na przykład ma gorszejszy internet niż można spotkać w Polsce, nie?
Aha. No tak. To tu Niemcy
A dobra,
mają...
oni dostali dużo punktów za electronic government i to jest prawda akurat.
Widzisz, jasne. No właśnie, to każdy z tych z tych wartości jest ważne, więc no, niektóre kraje po prostu, wiesz, wygrywają czymś na tyle mocno, że wiesz, że przeskakują od parę pozycji do góry. No tutaj też na dole taki pasek się przewija z takimi największymi skokami w górę i najwyższymi spadkami, czyli w zależności od tego, co... O jakiej danej mówimy, no to jest to na przykład Urugwaj miał najwyższy skok w jakości internetu, nie? Względem zeszłego roku.
Trzymamy kciuki za Urugwaj.
Ciekawostki. Jak najbardziej.
A propos... No, dobra.
Nie. No to wszystko właściwie. Myślę, że jest to fajna rzecz do przeklikania, do popatrzenia. Jest info, jest o metodologii dokładnie, skąd dane są pobrane i tak dalej.
Będzie
więc...
link. Będzie link.
Oczywiście.
Wojciaszku, czy ty oglądasz seriale True Crime? Albo filmy True Crime, na przykład na Netflixie, czy coś takiego?
Nie. True Crime jakoś mnie... Ja wiem, że teraz Dahmer jest popularny, nie? To
nie wiem. Ja nie oglądam, bo mam... bo chcę powiedzieć o pewnym no. problemie teraz, który z nim mam i który mi się pojawił, jak oglądałem. No.
Nie wiesz, na ile to jest true?
Nie. Chodzi o to, że na przykład był serial o Annie Delvey, która, no to jest true crime, tylko crime nie jest zabójstwem, a crime jest tym, że oszukała ludzi na pieniądze.
Wyłudzaniem hajsu, tak. Jasne.
I mamy teraz seriale, znowu się jakiś nowy serial pojawił na Netflixie, true crime'owy, o kolejnym jakimś mordercy i tak dalej.
No to właśnie Dahmer, o Jeffrey Dahmer. Tak? Okej. Okay. No. Jego okulary się sprzedały za 150 tysięcy dolków.
Tak. No i to jest... I mam z tym pewien problem.
No.
Bo wszystkie te... Ja rozumiem, o co chodzi z true crime'em i że ludzie lubią to oglądać, słuchać i... Ale mam takie wrażenie, że w niektórych produkcjach wizualnych te rzeczy true crime'owe, one bardzo mocno romantycyzują tego złodupca, o którym ten cały film czy serial jest. W sensie, jak się obejrzy w ogóle cały, wiesz... o Annie Delvey, to on został tak nakręcony, że jakby ty wiesz, że ona szukała ludzi, ale mimo wszystko na sam koniec to nie jest takie, wiesz, co chodzi. Nie jest powiedziane obiektywnie, że ona jest zła. Znaczy, inaczej. W żadnym momencie nie było powiedziane, że to, co zrobiła, jest złe, a ono, a to jest obiektywnie zła rzecz. Dzisiaj na Twitterze, swoją drogą całkiem niedawno, widziałem tweeta, on był dzisiaj koło południa, to jest tweet użytkownika Potwornicka, ostateczny dowód na mentalne spierdolenie wszystkiego, co się czyta. True Crime, Netflix, PL gratuluje komunikacji pod postem o serialu na podstawie prawdziwych zbrodni, prawdziwego zbrodniarza, a nie jakiegoś pieprzonego lektera. No i ludzie piszą, że na przykład wow, zapowiada się mega, a Netflix na to odpowiada, że nic tak nie umila wieczoru jak seryjny morderca. I ktoś odpowiada inny, że apetycznie się zapowiada i Netflix na to, że pewnie będzie wątróbka. No i to są takie kurwa jednak... I Netflix, żeby było jasne, Netflix odpisał na tą wiadomość, że zgadzamy się z tą, komunikacje są bardzo nie na miejscu, nie powinny być częścią rozmowy o zbrodniach i ofiarach, ukryliśmy je, by nie prowokować do konwersacji tego typu, komunikacja taka nie będzie kontynuowana przy tym, ani przy innym true crime tytule. No i to jest jakby walidny punkt i myślę, że zasadny całkowicie, że jednak nie będą już więcej kontynuować komunikacji w ten sposób, no bo ja mam coś takiego, że ludzie naprawdę widzę fandomy seryjnych kurwa morderców, o których Netflix robi film.
Rozumiem to. Moja mama na przykład jest fanem przeróżnych historii związanych z seryjnymi mordercami i zgadzam się, że jakby jest to kategoria serialów, książek, filmów, w ogóle kategoria jakby tematyczna, która i w pewnym sensie no, musi romantyzować z głównym bohaterem.
No ale wiesz, chodzi o to,
sposób,
że może...
No bo opowiada jego historię, nie?
Właśnie nie uważam, że jeśli opowiadasz historię seryjnego mordercy, to musisz go romantycyzować. To musisz pokazywać, że może i zjadł tą panią, którą zabił, pociął na 6 kawałków, po czym schował do lodówki i zrobił sobie szejka z jej wnętrzności. Może i to zrobił, ale popatrz, jak pięknie kochał psy.
No. Zawsze mówił dzień dobry.
Zawsze mówił dzień dobry i kochał psy.
Oczywiście.
Słuchaj, to, że zabił ileś milionów przedstawicieli religii żydowskiej w całej Europie. Jakieś zdarza się. Ale obrazy? Czy ty widziałeś jego realistyczne obrazy?
Mm-hmm. Rozumiem to, oczywiście. Rozumiem ten punkt widzenia. Widzisz, problem w tym, że niestety to jest trochę samonapędzający się historia. W takim sensie, że ludzi to bardzo fascynuje. Jakby niezależnie, jakby ten temat, nie? Bardzo ich to fascynuje. Dlatego powstają wokół tego filmy, seriale,
książki.
Ja nie
mówię, że to jest źle, bo to częścią, wiesz, naświetla problemy, pokazuje
jeszcze
też...
Jeszcze w Polsce na szczęście dość... To myślę, że to jest ważny wątek, że w Polsce na szczęście nie jest to...
Nie jest aż tak popularne, ale mamy
no właśnie,
mamy
to
naszych
śmiesznie mówiąc
polski,
popularne, ale wiesz,
polscy seryjni mordercy. Jest ich,
oczywiście,
jest ich wielu,
wampir,
dokładnie.
Tam z Bytomia, czyli tam innego...
Tak.
No już nie pamiętam. Morderca, no w każdym razie tak.
Morderca gejów z Łodzi widzę, że jest, wiesz, i jest ich wielość tych ludzi, mm-hmm. którzy są mordercami i jakby...
No ale największe zwyrole raczej pochodzą ze Stanów, nie?
Tak,
jakby
no
to
sprzeczność,
jest taki...
która jest we mnie, jest taka, że budujemy platformę, która nagłaśnia ruchy morderców, czy wiesz, jakby mm-hmm. ludzi, którzy popełniają poważne przestępstwa, których jednym z często celów jest właśnie to, żeby ich ruchy zostały nagłośnione, nie? W sensie dajemy trochę taką platformę.
No tak,
ja wiem,
że
w niektórych przypadkach mówimy o ludziach, którzy już nie żyją, nie? W sensie mam na myśli ci złoczyńcy. Ale w jakiś sposób dalej nie mam problemu z tym, że true crime istnieje jako forma, mam chyba problem z tym, w jaki sposób true crime jest sprzedawany jako forma.
Mhm, mhm. Rozumiem. Znaczy oczywiście i też zgadzam się z tym, że komunikacja tego typu Netflixa na Twitterze no, jest trochę przegięta. Ja jestem fanem jakby odpinania wrotek i robienia szalonych rzeczy, ale gdzieś tu znajduje takie, że
może
wątróbka to nie najlepszy pomysł. Co?
Tak, nie, ludzie umarli, nie, i będziemy opowiadać o tym, wątróbka.
No tak. Ale wiesz, no, zgadzam się też z tym, że no wiadomo, jest ten mechanizm taki, że jeżeli to nie dzieje się, wiesz, na twoim osiedlu, no to masz trochę taki duży dystans do tego
to prawda,
to
ale z drugiej strony
Stanach...
Netflix nie robi filmów, który jest, wiesz, w sensie on nie jest oderwany od rzeczywistości i ten film jest dostępny na przykład na całym świecie. Jest też dostępny prawdopodobnie w Stanach.
Oczywiście.
I prawdopodobnie ludzie, którzy mogą znać ofiary, mogą te rzeczy oglądać, nie? I ciężko się pewnie to ogląda, widząc, że ktoś, że jednocześnie platforma, która te filmy udostępnia, mówi, zobaczcie, wątróbka.
Może tak, no nie wiem No może znajdzie się taki przypadek, że kogoś, wiesz, jakby akurat pechowo się złożyło, że
nie, no ja
że
wiem,
ktoś
że to
przeczytał,
ja wiem,
obejrzał
że oczywiście
wyolbrzymiam, i go to dotknęło. Nie?
Ja wiem, że oczywiście
to jest trochę jak 9-11, nie? Jakby tak. To też jest taka rzecz, że wiadomo, że zginęli tam ludzie i budynki się paliły, zawaliły i jakby zostawiło to ogromną bliznę na...
Czemu nie zrobiliśmy filmu o tym, jak bardzo kochał kotki... Główny samolotowy z World Trade Center.
No właśnie, może. No ale były śmieszne obrazki, jak siedział w jaskini na przykład. Nie, jakby, no wiadomo. Ale...
Znaczy jest inną rzeczą jest obrażanie tego ziomka w internecie za to, co zrobił. W sensie na zasadzie, wiesz, że... A inną rzeczą jest na zasadzie, żeby pokazać go i powiedzieć, że... No ale pokażmy teraz jego życie, jak on miał trudno.
Miał też ludzką stronę. Tylko, wiesz, to ma to różną motywację i to może dawać różny efekt, bo z jednej strony jest tak, jak mówisz, czyli że jakby no sprawia to, że aha, no to był taki ziomeczek, który, wiesz, jakby mógł być moim sąsiadem, nie? Ale z drugiej strony to może być pewnego rodzaju ostrzeżenie, że wiesz, może... robił rzeczy niektóre dziwne i to sprawi, że ludzie będą trochę bardziej zwracać uwagę na, wiesz, na ludzi dookoła i jeżeli ktoś zachowuje się podobnie w różnych sytuacjach, jak ten ziomek z serialu, no to może wiesz, może łatwiej będzie im zaobserwować i zauważyć coś, co jest podejrzane. I będą mogli szybko zareagować. To też znowu no, rozciągam to na siłę.
No, bo, wiesz, bo ja bardzo lubię przykład ten Anny Delvey. Anny Delvey, bo to jest na zasadzie pokażmy, jak ona miała trudno w życiu, pokażmy jej ten i wiesz, my father working about this, no nie? I jakby serial, w którym oczywiście jakby ciężko jest lubić główną bohaterkę, bo jest ciężko lubialna, kropka, ale jednocześnie są ludzie, którzy czują, że no, ona może była źle potraktowana po tym serialu, jak tak sobie o tym
nie,
myślę.
Myślę, a to jest nawet więcej człowiek, ludzi, który... Więcej ludzi raczej mówi, dobrze zrobiła, bo tak. Oszukiwała bogatych, rozumiesz?
Oczywiście,
jak Robin Hood,
oczywiście.
Co prawda dla własnej
żeby
dla własnego zysku,
żeby też
a nie
wejść
żeby
do tego zestawu bogatych,
nie?
Tak, żeby wejść do zestawu bogatych ludzi, a nie po to, żeby... No, więc niech spierdala.
No ale wiesz, że ta, w ten sposób obnaża hipokryzję
tak,
tego
obnaża.
Świata, nie? No ale no,
dzięki.
No, średnio obnaża.
Dzięki, Anka. Kolekcja NFT, którą zreagowała w 15 minut, nie? Też myślę, że ogromnie pomogła.
A propos to 97% spadku na handlu na NFT.
Żeby było zabawne, nieźle. To na handlu może i tak, to prawda, ja też mało handluję, ale mój portfel idzie w górę, więc ja jestem, wiesz, ja sobie posiedzę, nie? Nadal jestem na minusie, oczywiście. Żeby było oczywiście osoby, które ten, no bo wiadomo, spadki, ale monetarnie w ilości Solany, które mam w portfelu względem i tych NFT za ten, no to jestem coraz bardziej do góry. No ale z racji tego, że Solana spadła pięciokrotnie od momentu, w którym ją kupowałem, to jest taki, no, pyrusowe zwycięstwo, to się chyba mówi na to. To nie będzie się na to tak
mówić. Zła inwestycja, to się mówi na to.
Pyrusowa inwestycja. Proszę bardzo, to jest masz tytuł odcineczka. Chodź Wojtek do After Darka, pogadamy sobie o śmiesznych rzeczach.
Dobrze, myślę, że dzisiaj w After Darku o dwóch rzeczach.
Śmiesznie będzie. Będzie bardzo śmiesznie.
Study? I automatycznym robieniu wideo. Zobaczmy.
Pozdrawiam serdecznie. Pa!
Buźki, pa pa!
Jest Łos Podcast, czyli Czubek i Grubek przedstawia.
Hi Barbie!
Hi Barbie!
Hi Barbie!
I'm Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
Hi Barbie.
I'm Margot Robbie and I play Barbie.
And I'm Ryan Gosling and I play Ken.
Max is now the exclusive streaming home of Barbie.
So cool.
And the Max with ads plan is included with your Cricket $60 unlimited plan at no additional cost. Log in with your Cricket username and password to experience Max on all your favorite devices.
This is the best day ever.
It is the best day ever.
Don't miss Barbie now streaming on Max. Phone plan streams in standard definition. Programming subject to change. Fees, terms and restrictions apply. See cricketwireless.com for details.